Skąd w wywiadzie RMF FM już za chwilę Jan Rokita.
I jego spojrzenie na jesień w polityce.
Czy za chwilę będzie to jesień protestów?
Skarb państwa zalega z wypłatą ponad 8,5 miliona złotych mazowieckim strażakom.
Podobny problem dotyczy Małopolski, Pomorza i Wielkopolski.
A fakty zaczynamy jeszcze gorącym doniesieniem ze stolicy.
Wpadł jeden z najgroźniejszych warszawskich gangsterów, Belmonciak, wel wściekły. Fakty 8. Od razu łączymy się z Warszawą. Agnieszka Burzyńska zna nowe fakty w sprawie zatrzymania Belmondziaku. Agnieszko?
Prokuratura zarzuca mu po pierwsze udział w zorganizowanej grupie przestępczej, najsilniejszej zresztą w Polsce, po drugie handel narkotykami, wreszcie po trzecie czerpanie zysków z haraczy. I to zapewne nie koniec, ta lista może się wydłużyć, bo grupa, właściwie bandycka Federacja Wściekłego, skupiła wszystkie stołeczne gangi. Lokalni dzielnicowi bosowie podporządkowani Belmondziakowi płacili mu albo kupowali od niego narkotyki. Te ostatnie pochodziły z Bałkanów. Marcinka ukrywał się od ponad półtora roku. Wpadł w ręce elitarnej grupy Centralnego Biura Śledczego nazywanej Łowcami Głów.
40 pracowników zakładu linii kolejowych w Gorzowie Wielkopolskim zaczyna właśnie głodówkę. Podobnie jak 20 protestujących osób w Gliwicach, mają nadzieję uratować w ten sposób firmę przed zamknięciem.
Spółka PKP w ramach oszczędności ma zamknąć 9 spośród 27 zakładów.
Jeżeli nie dostaniemy pieniędzy, możemy rozpocząć protest. Tak straszą strażacy na Mazowszu. Skarb państwa zalega im z wypłatą ponad 8,5 miliona złotych. Większość to niewypłacone odprawy emerytalne.
Strażacy liczą w tej chwili na mazowieckiego wojewodę.
Wierzymy w to, że użyje swojej siły przebicia i te 8,5 miliona w zaokrągleniu znajdą się dla mazowieckich strażaków i że ta akcja zostanie w ten sposób zakończona.
Zapowiada Jacek Piwiński, szef mazowieckich, podkreślamy, związkowców Straży Pożarnej.
Groźny sprzęt sportowy. Z raportu Inspekcji Handlowej, który ujawniliśmy przed godziną, wynika, że aż 1/3 sprzedawanego w polskich sklepach sprzętu sportowego nie spełnia wymogów prawa.
Czy na siłowni jesteście bezpieczni?
To sprzęt siłowy jest większym problemem tutaj, czyli ławeczki, sztangi. Raczej pokutują stare kluby, starsze, przygotowane i zbudowane głównie dla potrzeb kulturystycznych. Wejście do Unii spowodowało, że jednak wiele sprzętu tego starszego nie posiada aktualnych certyfikatów unijnych i nie spełnia norm.
I jak podkreśla Sebastian Gazda, dystrybutor sprzętu, w myśl tych unijnych przepisów, wyposażenie siłowni może działać sprawnie maksymalnie 7 lat.
Punktualnie 8:02, czas na kontrwywiad. RMF FM, Konrad Piasecki i jego gość.
Na łączach Kraków-Warszawa, publicysta z przeszłością polityczną, Jan Rokita. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie po tak długim czasie.
Obserwowanie upadku Zbigniewa Chlebowskiego wzbudziło w panu ból i wyrzuty sumienia?
Nie.
Ani bólu, ani wyrzutów?
Nie, wie pan, raczej do... Moje relacje z polityką polegają na tym, że ja myślę o polityce dzisiaj, natomiast, i to często mi się zdarza, natomiast ani emocji, a taką byłby ból, ani jakichś osobistych problemów psychicznych z polityką nie mam. Więc ale to pana mówić o tak bardzo osobistych przeżyciach.
To pana w pana poprzednim wcieleniu, czyli pana jako polityka, uznawano kiedyś za kogoś, kto wynalazł, ulepił, ukształtował Zbigniewa Chlebowskiego. Mógłby pan uznać dzisiaj, no, że pomylił się w jego ocenie?
Nie, ani nie wynalazłem, ani nie ulepiłem. To są wszystko jakieś bardzo przesadzone określenia. Natomiast Zbigniew Chlebowski w klubie Platformy był przez 2 lata moim zastępcą i myślę, że w tym czasie pełnił swoją funkcję zupełnie godziwie, a ja starałem się mu pomóc w rozwoju. Byłem nawet zadowolony z tego jego rozwoju, muszę powiedzieć.
Ponieważ... I mówił pan wtedy, polityczna gwiazda Zbyszka dopiero zaczyna błyszczeć.
Tak, i myślę, że miał bardzo wielką szansę przed sobą. Bardzo szybko się uczył i z prowincjonalnego polityka, który nie potrafił się wysłowić, nie potrafił wyrazić swojej myśli, nie potrafił zająć stanowiska, nie potrafił napisać ustawy. Po 2 latach pracy w klubie wszystko to dokładnie umiał, więc wtedy postęp był bardzo duży.
Gwiazda zabłysła, gwiazda zgasła, myśli pan, że ostatecznie?
No chyba tak. Słyszałem, jak premier mówił, że jest już poza polityką i raczej w takich sprawach wierzyłbym Tuskowi.
Czyli ten Zbyszek jest już dzisiaj czarną dziurą, językiem gwiazdorskim mówiąc.
Nie ma się co pastwić nad przegranymi. Myślę, że dzisiaj niepotrzebnie te takie oskarżające cały świat oświadczenia składa. W jego sytuacji raczej absolutny spokój, wyciszenie byłby lepszy, korzystniejszy dla jego własnej kondycji psychicznej i dla jego publicznego wizerunku.
Ale myśli pan, że rozpłynie się już poza politycznym kosmosie?
No wszystko na to wskazuje. Jak mówię, wierzyłbym tu raczej Tuskowi, który to powiedział.
Czy decydując się na powołanie komisji śledczej, Tusk i Platforma nie grają z ogniem, pańskim zdaniem?
No to w ogóle nie ulega najmniejszej wątpliwości. To z dużym.
Że grają.
Tak, to z dużym takim ogniem, który w ogóle już... No tu i ówdzie widać płomienie na belwederskiej i na Alejach Ujazdowskich.
Ale wypali ich ten ogień?
Tego nie wiem, natomiast jak patrzeć w kategoriach tej politycznego sporu, politycznego konfliktu, który będzie dominował w 2010 roku, czyli sporu o prezydenturę, no to cel komisji jest bardzo jasny. Ma ona doprowadzić do gwałtownego zredukowania szans najsilniejszego kandydata na prezydenta. To jest główny wymiar polityczny tej komisji z perspektywy opozycji.
Więc... Ale uważa pan, że to redukowanie szans będzie odbywało się poprzez ukazywanie takiej kuchni politycznej, billingów, ksiąg wyjść, wejść, które
też, ale
nigdy wszystkim... nie robią dobrze rządzącym?
Tak, też. To jest sposób sprawdzony, ale przede wszystkim główną intencją będzie ustawiczne stawianie w różnych okolicznościach i w różnych kontekstach retorycznego pytania: och, czy premier mógł upaść tak nisko, że... I tutaj będą padać rozmaite raz prawdy, raz półprawdy, raz insynuacje. No tak jak ich człowieka ściąga za nogi w dół za wszelką cenę. No to będzie intencja tej komisji.
Ale to będzie taka powtórka z modus operandi komisji Rywina, czyli że coraz bliżej będzie komisja podchodziła pod stopy premiera? Bo wtedy tak było.
Wzorem niewątpliwie dla śledczych będzie sposób potraktowania Millera w tamtej komisji. Tyle tylko, że... No, o winy Millera były znacznie bardziej ewidentne wtedy, po pierwsze, a po drugie, tamtej komisji towarzyszyła wielka społeczna emocja prowadząca do nadziei na przebudowę kraju. Dzisiaj te winy Tuska są w znacznej mierze wyimaginowane i wątpliwe, to po pierwsze. Po drugie, żadnej społecznej emocji ani żadnej wizji naprawy kraju nie ma, więc powiem szczerze, trochę to wszystko pić na wodę. Czysto taktyczna rozgrywka, ale nic więcej.
A Tusk zapłaci za to rezygnacją z walki o prezydenturę?
No to się wydaje zupełnie niemożliwe, no, gdyby...
Bo nie ma alternatywy, bądź czy nie ma takich emocji w nim?
Nie, po prostu gdyby pod jakimkolwiek pretekstem, prawdziwym, nieprawdziwym, słusznym, niesłusznym, dzisiaj premier zrezygnował z kandydowania na prezydenturę, lud polski orzekłby, zresztą mając po tą podstawę, że afera hazardowa zabiła Tuska. Na to sobie ani premier, ani Platforma pozwolić nie może, w związku z tym po tej historii musi kandydować, w moim przekonaniu. W każdym razie był bardzo zdziwiony, gdyby nie kandydował, to byłoby już dzisiaj całkowicie nieracjonalne. Im trudniej, tym bardziej musi.
Bo dzisiaj afera wydaje się być daleka od zabicia Tuska. Sondaże ani drgną, ani afera stoczniowa, ani hazardowa, ani odwołanie szefa CBA, ani przetasowania w rządzie, no nie są gwoździem, nawet gwoździkiem do trumny politycznej Tuska. Stał się nieśmiertelny i teflonowy?
Nie, to znaczna przesada. No, jest po prostu tak, że dzisiaj żadna poważna siła polityczna nie dysponuje kandydatem, który mógłby realnie Tuskowi w tej chwili zagrozić. Na tym polega jego siła, więc konkurencja raczej się bije nie poprzez to, ażeby próbować wylansować kandydata mu równego, a po to, ażeby jego ściągnąć za nogi do pozycji pozostałych kandydatów, prawda? Czy to będzie taktyka opozycji? Opozycja nie ma równie dobrego kandydata, więc musi ściągnąć tego, który jest bardzo popularny. Do tego będzie służyć komisja.
Tylko pytanie, czy Tuska nie wykończy ta polityczna próżnia, którą wokół siebie zbudował? Dzisiaj już nie ma Schetyny, Nowaka, nie ma Drzewieckiego, nie ma Chlebowskiego. Pałac władzy świeci pustkami, jak pan mówi.
No to nie ulega wątpliwości. Nie pojawiła się do tej pory żadna nowa ekipa, choć czytałem różne komentarze mówiące o tym, że tam Krzysztof Kilian czy Jan Krzysztof Bielecki mają współtworzyć jakąś nową ekipę, ale na razie tego tak naprawdę, przynajmniej w przejawach instytucjonalnych, nie widać. Tusk jest rzeczywiście dzisiaj sam, ma pełną władzę, ale ponieważ w pełni kontroluje, jak do tej pory, Platformę Obywatelską, w związku z tym, jeśli psychicznie zniesie tę samotność, to jest dla niego najtrudniejsze, jak mi się wydaje, to politycznie też ją zniesie. To znaczy, przez samotność nie straci szans, tak bym powiedział. Przez samotność może mieć złe noce.
A jeszcze na koniec chciałem zapytać, jak się zakończyła historia pańskiego sporu z Lufthansą? Pan zapłacił te 3000 euro niemieckiemu przewoźnikowi?
Na razie nie. Na razie jestem...
Odwołuje się pan?
Na razie jestem z nimi w sporze. No i zobaczymy, co z tego wyniknie.
Ale odwołał się pan od tego werdyktu prokuratury?
Na razie jestem z nimi w sporze. Tak bym tyle powiedział.
W sporze nieistniejącym formalnie prawnie, rozumiem. Jan Rokita, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Chlebowskiemu zalecał wyciszenie.
Sam o polityce już tylko myśli.
Jan Rokita, ekspolityk w kontrwywiadzie RMF FM.